Jesteśmy świeżo po szczycie szefów państw i rządów Unii Europejskiej. Rozpoczęła się już układanka nowych funkcji po wyborach europejskich, a do tego kompetencje ma Rada Unii Europejskiej, a więc właśnie szefowie państw i rządów. Z nami jest pan Dariusz Sopków, były ambasador tytularny przy Unii Europejskiej, a także wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej na kierunku dyplomacja. Szczęść Boże, panie ambasadorze.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom.
No właśnie, może zanim o personaliach porozmawiamy, bo jeszcze podobno nic nie jest przesądzone, to popatrzmy na stanowiska, które mają być obsadzone. To jest przede wszystkim szef Komisji Europejskiej, to jest szef Rady, to jest szef Parlamentu i szef dyplomacji Unii Europejskiej. Zacznijmy może od tego pierwszego, czyli szefa Komisji Europejskiej, który ma zastąpić Jean-Claude'a Junckera.
Niewątpliwie jest to najważniejsze stanowisko do obsadzenia w Unii Europejskiej. Dlatego, że Komisja Europejska ma uprawnienia nie tylko wykonawcze, to znaczy nadzoru i implementacji aktów prawnych, ale również ustawodawcze, o czym zapominamy. Czyli mówiąc krótko, Komisja Europejska w części odgrywa rolę taką samą jak Parlament w państwach członkowskich, bo składa projekty aktów normatywnych. Jest to urzędnicy, komisarze, dyrekcje generalne przygotowują projekty akt, które to akty są później procedowane przy współudziale rządów oczywiście i zatwierdzane lub nie przez Parlament Europejski, ale komisja ma niezwykle dużą wagę, jeśli idzie o tworzenie prawa, a później jego przestrzeganie. Komisja jest strażniczką praw, ale powinno się dodawać jeszcze, że jest również inicjatorem praw. Także ogromne kompetencje dla urzędników. Właśnie dlatego komisja jest krytykowana za właśnie brak demokratycznego nadzoru, bo ci urzędnicy raz powołani już nie mogą być odwoływani. Więc dlatego ta walka o szefa komisji będzie oczywiście trudna i już widać, że jest bardzo trudna. Po raz pierwszy od czasu wielkiego poszerzenia Unii Europejskiej, czyli od 2004 roku, mamy zjawisko bardzo dużej fali eurosceptycyzmu. Po raz pierwszy dwie największe partie europejskie, socjaliści i chadecy, nie mogą ustalić między sobą, kto będzie jakim szefem, kto będzie pełnił jaką funkcję spośród tych najważniejszych funkcji w Komisji Europejskiej, dlatego że po prostu te dwie największe partie, socjaliści i chrześcijańscy demokraci, nie mają już większości. Jest to nowe zjawisko. Jeszcze w 2004 roku chadecy tylko z liberałami, a więc trzecią partią, mieli większość i stąd wybór na przykład liberalnego polityka irlandzkiego Patricka Coxa, naszego Parlamentu Europejskiego. Ale to już dawno minęło. Dzisiaj nawet te trzy partie, to znaczy socjaliści, chadecy i liberałowie, dopiero te trzy największe potrafią stworzyć większość i to wcale nie taką, byśmy powiedzieli, konstytucyjną. Wyraźną, ale nie jakąś miażdżącą większość.
Ale jak rozumiem, właśnie 30 czerwca, kiedy ponownie ma odbyć się szczyt Unii Europejskiej, szefowie państw i rządów będą rozmawiać na temat obsady tych stanowisk i to do nich należy ruch w wyborze szef Komisji Europejskiej, którego później Parlament Europejski, tak ukształtowany, jak pan ambasador przed chwilą powiedział, będzie musiał zatwierdzić, tak?
Tak, natomiast ta data, o której wspomniał ojciec z chwilką, ona wynika z tego, że właśnie wczoraj i przedwczoraj się nie dogadali. Czyli bo założenie było takie, że jednak szefowie państw rządów na najbliższy weekend, czyli na ten, który w tej chwili się zaczyna, rozjadą się do domów już z nazwiskiem szefa Komisji Europejskiej. I to się nie stało. Nie stało się, bo właśnie są te ruchy nowe, takie byśmy powiedzieli polityczne, tektoniczne, które niszczą dotychczasowe układy. Stąd ta nowa data, o której właśnie ojciec wspomniał, 30 czerwca. I też dlaczego 30? Ona wypadła przypadkowo zupełnie, bo przecież równie dobrze można było przedłużyć posiedzenie lub spotkać się prędzej. Zwyczajowo Rada się spotyka w czwartek, piątek, a tu 30 to jest niedziela. Dlaczego? Dlatego, że już dawno ustalone zostało spotkanie w Osace w Japonii na 28-29 czerwca i kilku liderów europejskich, najważniejszych, będzie na tym szczycie G20. Będzie tam oczywiście przedstawiciel Niemiec, czyli Angela Merkel, przedstawiciel Włoch, premier Conte, przedstawiciel Francji, czyli Macron. Zwyczajowo jest dopraszany szef Rady Europejskiej, czyli Donald Tusk. Niekiedy na to jeździ również szef komisji, ale tym razem chyba nie pojedzie pan Juncker, no chociażby ze względów ogromnej odległości, a jest to człowiek już, jak widać na różnego typu przekazach filmowych, mocno schorowany, więc na pewno nie będzie też miał przedłużonej kadencji, o czym się mówiło. Nie, ze względów zdrowotnych nie będzie miał przedłużonej kadencji. Natomiast tu rolę w tym momencie przekazywania władzy, rolę dość ważną zaczyna, ważniejszą niż zazwyczaj, odgrywać szef Rady, czyli w tym przypadku Donald Tusk, który zazwyczaj jest takim raczej, byśmy powiedzieli, naczelnym szefem protokołu dyplomatycznego. Ma tylko dążyć do tego, żeby wszyscy wiedzieli, kiedy zabrać głos i, że tak powiem, w jakim momencie się porozumieć i ewentualnie pomaga w tych rozmowach. Ale tutaj będzie odgrywał rolę ważniejszą, dlatego że właśnie szef Komisji Europejskiej już jest tyłkowy, a szef Rady Europejskiej będzie wybierany na samym końcu tej układanki. Czyli Donald Tusk będzie opuszczał swoje stanowisko już po tym, jak będziemy znać szefa Komisji Europejskiej. Więc w tym okresie interregnum jego rola będzie większa. Stąd właśnie Donald Tusk też jedzie do Japonii. I jak wszyscy już mówią tutaj w Brukseli, dyplomaci czy urzędnicy, na szczęście jak się leci ze wschodu na zachód świata, to się zyskuje, bo się leci razem z ruchem słońca, to zyskuje się parę godzin. Bo naprawdę brakowało jednego dnia, żeby jeszcze raz się spotkać przed spotkaniem Parlamentu Europejskiego, które zjazd będzie 1 lipca, posiedzenie 2 lipca. Mówiąc krótko, bardzo napięte terminy. Jest to cecha charakterystyczna. Ta sytuacja jest taką charakterystyczną dla sytuacji kryzysowych. Po prostu nie dogadano się wczoraj i przedwczoraj. Skoro się nie dogadano, trzeba nową datę. A trudno ją ustalić. Znaleziono jakieś 24 godziny właśnie po powrocie tych najważniejszych z Japonii. To też nie jest dobrym sygnałem, bo wiadomo, że jak oni przyjadą po jakichś swoich ustaleniach z Japonii, bo nie ma najmniejszej wątpliwości, że jeżeli będą w Japonii widzieć panowie Merkel, pani Merkel, pan prezydent Macron, Donald Tusk, premier Conte, to nie ma najmniejszej wątpliwości, że będą rozmawiać o rzeczy właśnie wyboru szefa komisji. To jest oczywiste. Więc no, w tym gronie G20 Polski nie ma. To też płacimy cenę starych zaniedbań. Nie będę do tego wracał, ale mogliśmy mieć status obserwatora. Kiedyś była taka koncepcja razem z Hiszpanią. Niestety Polacy się z tego wycofali. No, płacimy własne błędy.
Panie ambasadorze, a kto jest teraz w grze? Porozmawiajmy o nazwiskach na szefa Komisji Europejskiej, skoro to jest funkcja tak ważna. Mówiło się o Weberze, mówiło się o Timmermansie, mówiło się o pani Vestager. Czy te nazwiska dalej są na stole po ostatnim szczycie, czy też z tego stołu spadły?
Rozmowa o nazwiskach jest zawsze najbardziej podniecająca, bo to są takie konkrety, ale za tymi nazwiskami kryją się pewne wartości polityczne i koncepcje. Otóż pan Weber, czyli przedstawiciel chadeków niemieckich, czyli popierany przez panią Angelę Merkel, wypadł bardzo słabo. W ostatnich tygodniach nie zdobył pewnej takiej pozycji polityka lidera europejskiego. Zresztą on nigdy nie pełnił ważnej funkcji wykonawczej. A Komisja Europejska to jest przede wszystkim mandat wykonawczy. Jego poprzednik, pan Juncker, no można już mówić poprzednik, bo zdaje właśnie władzę, był przez 20 lat premierem lub ministrem. Przez 20 lat w Luksemburgu można powiedzieć, że każdy rząd był w cieniu Junckera. Bo więc to jest ogromne doświadczenie. Znają mu świata polityki, mechanizmów. Uczestniczył we wszystkich radach europejskich z tego powodu. No i to przeogromne doświadczenie. Przed nim pan Herman Van Rompuy był premierem Belgii. Też ważna funkcja wykonawcza. Pan Weber nie ma takiego doświadczenia. Jako szef frakcji, największej frakcji w Parlamencie Europejskim, chadeckiej, pewnymi talentami pojednawczymi się wykazał, ale to za mało. Nie jest jakimś wielkim mówcą. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to nie jest, jak to się mówi, ten kaliber, prawda? To nie jest waga ciężka, a na trudne czasy trzeba kogoś z wagą ciężką. Z tego powodu od pewnego czasu bardzo wyraźnie zaczęła rosnąć gwiazda pana Timmermansa, Franza Timmermansa, przedstawiciela obozu socjalistycznego. My dobrze wiemy, że pan Timmermans ma bardzo złą prasę, szczególnie w Polsce, na Węgrzech. I jeśli nie będzie szefem komisji, to między innymi dlatego, że kraje tak zwanej nowej Europy, czyli te wszystkie, które przyłączyły się do Unii po 2004 roku, a jest ich aż 13 do tej pory, nie będą chciały popierać tej kandydatury. No niemniej jednak na tym krytykowaniu Polski, krytykowaniu oczywiście Węgier zdobył jakąś popularność i opinię skutecznego negocjatora, bo to wszystko, co chciał uzyskać od Polski do tej pory Franz Timmermans uzyskał. Myśmy się wycofali ze wszystkich zapisów o reformie sądownictwa. Niestety. Że on ma opinię człowieka, który potrafi walczyć skutecznie z krnąbrnymi państwami i ma ku temu ważne jak gdyby dowody, pokazuje, patrzcie, ujarzmiłem Polskę. I niektórym to się podoba. On zrobił karierę na tym, bo dzisiaj jest jednym z dwóch najpoważniejszych kandydatów na szefa komisji. No później jest oczywiście pani Margareta Wegstreter, to no powiedzmy, że przedstawiciel liberałów został doproszony jako najmniejszej tej grupy politycznej w obecnej większości. Natomiast jednak nikt nie liczy na to, że z podobnych powodów jak pan Weber nie ma doświadczenia dużego międzynarodowego ani rządowego, przynajmniej niedużego kalibru i powiedzmy raczej jest w tej trójce kandydatów na pierwsze posiedzenie Rady. Znalazło się w tej trójce no, z pewnych względów takich troszkę ideologicznych. Po prostu w tej chwili zawsze jak się przedstawia trzy kandydatury na jakiekolwiek stanowiska w Unii, to jeżeli są trzy, to przynajmniej jedna musi być przedstawicielka płci delikatnej, czyli kobieta i płci nadobnej. I dlatego powiedzmy, to była jeden z powodów, dla których się właśnie pani tutaj przedstawicielka liberałów znalazła. Ale oczywiście nie negujmy, bo wiemy dobrze, że jeśli możemy z takich kuchennych spraw troszkę powiedzieć, one są najciekawsze. Ponoć była właśnie ta przedstawicielka tutaj liberałów wystawiona, po to wiedząc, że będzie spalona, nie ma szans na duże stanowisko, dlatego że w cieniu jej już czeka wytrawny polityk, też mający złą prasę na wschodzie Europy, ale bardzo dobrą w innych krajach, pan Guy Verhofstadt, liberał, szef akcji liberalnej w Parlamencie Europejskim, który tylko czyha na któreś z tych stanowisk najważniejszych, dlatego że już w poprzednim rozdaniu 5 lat temu pominięto go. I od tego czasu przez 5 lat on tego oczywiście nie zapomniał. Jest młody jeszcze na polityka, ma 60 parę lat, więc absolutnie nadaje się no, tyle sam, co pan Donald Tusk, 62 lata, więc nadaje się jak najbardziej do objęcia ważnego stanowiska i powiedzmy liberałowie przegrali w tej pierwszej rundzie, a niewątpliwie wrócą do gry i być może z panem Verhofstadtem. To oznacza, że jedno tylko zdanie kończące ten punkt personalny, że to nie wygląda wszystko dobrze dla naszego kraju, gdyż na dzisiaj jest ryzyko, że wśród tych czterech najważniejszych stanowisk jedno będzie miał pan Timmermans, drugi pan Verhofstadt. Oczywiście to tylko dzisiaj tak wygląda. Ale proszę zwrócić uwagę, że kraje Europy Wschodniej, Polacy wśród tych wielkich stanowisk na dzisiaj nie mają nikogo. No ale powiedzmy, myślę, że na analizę tego stanu będzie kiedyś okazja jeszcze porozmawiać. Na dzisiaj wygląda to tak, jak wygląda. Nie wygląda to najlepiej.
Czyli nawet powiedziałbym z perspektywy doświadczeń wygląda bardzo źle, jeśli pan Verhofstadt czy Timmermans mieliby mieć kluczowe role, bo jako wice zachowywali się wobec Polski tak jak pamiętamy. Pan premier dzisiaj powiedział w jednej z rozgłośni komercyjnych, że to musi być ktoś, kto łączy, a nie kto dzieli. Ktoś, kto potrafi budować mosty, na kogoś takiego stawiamy. Tych nazwisk jest teraz tak wiele, że nie bardzo bym chciał spekulować na ich temat, natomiast będziemy stawiali na osobę, która rozumie sytuację Europy Środkowej, która jest zupełnie inna niż Europy Zachodniej. No zdaje się, że na stole nie ma takich kandydatów.
Niestety nie. Pan premier powiedział to, co powinien powiedzieć i ma rację w tym, co mówi, niewątpliwie. To, że w polityce, szczególnie międzynarodowej, niestety wygrywają nie ci, którzy mają rację, tylko ci, którzy mają siłę. A siłę buduje się poprzez sieć powiązań, network. Drugi element siły, ekonomia. I tutaj trzeci, niezwykle ważny, wspólne występowanie. Wspólne. No, szanowni słuchacze, winni jesteśmy szczerość chyba wszystkim słuchaczom Radia Maryja. No, w takiej sprawie nawet jak uznanie dopłat do rolnictwa w Grupie Wyszehradzkiej nie ma jednomyślności. Jeśli w tak zasadniczej sprawie jak dopłaty do rolnictwa, zrównanie dopłat do rolnictwa między krajami Europy Wschodniej a Zachodniej, grupie Wyszehradzkiej tylko, jak nie mówię o 13 państwach, które przystąpiły po 2004, w samej grupie Wyszehradzkiej, nie ma jednomyślności. To co dopiero dogadać się na wypromowanie jakiegoś bardzo ważnego polityka na najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. Taka jest rzeczywistość. Myślę, że ukrywanie tego byłoby troszeczkę taką czczą propagandą. No, fakty są, jakie są. Trzeba się z nimi zmierzyć. Może mam nadzieję, że po tym rozdaniu kart, które już dzisiaj widać, że będzie dla nas nie najlepsze, warto naprawdę przysiąść się, po prostu zanalizować dobrze sytuację. Nie, no może po wyborach do Sejmu, bo chciałem powiedzieć, bez, że tak powiem, czczej propagandy, w związku z tym po wyborach do Sejmu warto będzie naprawdę zanalizować, dlaczego nam wiele rzeczy od wielu lat w polityce zagranicznej i europejskiej po prostu nie wychodzi.
Powiedzmy jeszcze krótko, bo szefowi komisji poświęciliśmy pewnie uzasadnione nieco więcej czasu, o szefie Rady Europejskiej. Donalda Tuska zastąpi kto? No, nawet pada nazwisko pani kanclerz Merkel, pani prezydent Litwy. Donald Tusk odejdzie pod koniec tego roku, zainkasuje mniej więcej 1 400 000 złotych odprawy. Obecnie, jak czytam, zarabia blisko 140 tysięcy złotych miesięcznie. To pewnie z 10 razy więcej niż polski premier. Takie tam są pieniądze w Brukseli. Nie będziemy na razie pytać, co będzie robić dalej, ale kto go zastąpi?
Więc tutaj jest właśnie podwójne, a niekiedy potrójne dno w całej tej rozgrywce obecnej, która się toczy. Dlatego ona jest taka, będzie przeciągana i dlatego będzie taka napięta i do ostatniej chwili, bo na przykład no, wczoraj w nocy spotkanie 4 nad ranem pani Merkel zainicjonowała w hotelu Amigo w Brukseli, gdzie był premier Włoch, między innymi prezydent Macron, ambasadorzy, no, żadnego Polaka tam niestety oczywiście nie było, ale tam prace będą do białego rana między 30 a 1 lipca. Dlatego, że rozgrywka ma podwójne dno, takie mianowicie, czy jest zgoda, żeby pani Angela Merkel objęła stanowisko szefa Rady Europejskiej. Na szefa komisji nie ma szans ze względów takich, byśmy powiedzieli, trochę wizerunkowych. Dlatego, że od wielu lat dyplomacja niemiecka walczy ze stwierdzeniem, że Unią Europejską rządzą Niemcy. My dobrze wiemy, że po zjednoczeniu Niemiec, Niemcy są najważniejszym graczem Unii Europejskiej. Ale osadzenie tak wyrazistego polityka, tak twardego negocjatora jak pani Angela Merkel, na stanowisku szefa komisji, no to by było wizerunkowo totalna porażka i oczywiście Niemcy na taką porażkę się nie zgodzą, wolą zgrywać po cichu swoje interesy niż w taki sposób widoczny. Nawet wysunięcie pana Webera też miała na celu właśnie spokojnego, trochę takiego ciemajdowanego polityka, żeby nie kojarzył się źle Niemiec, ale on przegrał właśnie z tego powodu. Więc pani Merkel na pewno nie pójdzie na to stanowisko, to byłoby zbyt rasiste. Natomiast na szefa Rady, no, powiedzmy sobie szczerze, też obecny szef Rady też musi spłacać pewne długi polityczne, prawda, i zaciągnięte zobowiązania i niewątpliwie tak należy wnosić, że obecny szef Rady pomoże pani Angeli Merkel z tym. Ale to wszystko zależy od innych układanych jeszcze innego typu stanowisk, dlatego że tu interesy krajowe zachodzą sobą na interesy polityczne, dużych grup politycznych. W związku z tym to spotkanie, w którym przed chwileczką wspomniałem właśnie między włoskim premierem a panią Angelą Merkel, dotyczyło między innymi stanowiska szefa Banku Europejskiego, którym jest Włoch, Mario Draghi. Tu proszę zwrócić, Włosi mają się 3 ważne stanowiska na 5, 4 są najważniejsze, ale 5 bardzo ważny Europejski Bank Centralny. Włosi mają 3 z tych 5. Szefa parlamentu, szefa banku centralnego, szefa dyplomacji, pani Mogherini. No, jak na powiedzmy 4. kraj Unii Europejskiej, to całkiem nieźle, prawda? Sobie nasi przyjaciele włoscy dają radę. No, tylko się uczyć, jak można pewne rzeczy rozgrywać. I tutaj, powiedzmy, to pokazuje, że że na przykład wciągnięto już, może tak konkludując trochę, po raz pierwszy po 2004 roku wyraźnie jest stanowisko szefa parlamentu, jest już w rozgrywce tej politycznej, w tych podziałach łupów politycznych, chociaż do tej pory robią to bardzo dyskretnie, a oficjalnie zaprzeczano, że tak się dzieje. Teraz już nikt nie zaprzecza temu, bo Parlament Europejski jest jednak ciałem wybieranym bezpośrednio i to tylko posłowie powinni decydować o tym, kto będzie szefem Parlamentu Europejskiego. ponieważ jednak jest ten klincz polityczny duży, apety sprzeczne z sobą i stanowisko szefa parlamentu też będzie podlegało tym podziałom politycznym na najwyższym szczeblu międzypaństwowym. I kto wie, czy nie stanie się tak, jak w tej chwili wyraźnie idzie to w takim kierunku, że do poniedziałku nie będzie porozumienia, czyli do tego poniedziałku 1 lipca nie będzie wyraźnego porozumienia co do tego, kto będzie szefem komisji, kto będzie szefem rady. Szefem rady to na 90% nie będzie porozumienia. Szefem dyplomacji europejskiej, szefem Banku Europejskiego. Natomiast, ponieważ przepisy Unii Europejskiej mówią, że do 2 lipca, czyli pierwszy dzień pierwszego posiedzenia nowego parlamentu, trzeba wybrać szefa Parlamentu Europejskiego, to ten wybór, on może odblokować tą całą układankę. Co oznacza, że, i to jest bardzo optymistyczna rzecz, może pierwsza, którą dzisiaj mówię, ale ona jest optymistyczna. Bardzo. Taka mianowicie, że wybór posłów, który jest bezpośredni, to jest jedyna demokratyczna instytucja w Unii Europejskiej, Parlament Europejski. Posłowie są wybierani bezpośrednio. I to oni zadecydują, jak ta układanka się dalej potoczy. Czyli naprawdę będziemy świadkiem po raz pierwszy takiego zdarzenia, że wybór posłów szefa parlamentu odblokowuje te wszystkie układy polityczne. To jest bardzo ważne. Trzeba zwrócić właśnie uwagę, że po raz pierwszy jest tak dużo eurosceptyków i to spowodowało te wszystkie nowinkowe, że tak powiem, zjawiska. Między innymi to, że Parlament Europejski zaczyna odzyskiwać swoją władzę. Był sumiony przez wiele lat, dziesiątków lat można nawet powiedzieć. A teraz właśnie poprzez to, że jest duży ruch eurosceptyczny, czyli kontrolujący establishment europejski, od Parlamentu Europejskiego może w końcu zacząć się ta układanka polityczna. To jest na pewno bardzo, bardzo pozytywna sprawa na najbliższe 2 tygodnie.
A my czekamy na G20, a później na szczyt Unii, gdzie być może poznamy już personalia. Bardzo dziękuję, pan Dariusz Sopków, był ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Bóg zapłać ojcu, Bóg zapłać radiosłuchaczom, Radia Maria.
Z Panem Bogiem.